Teraz skręć w lewo.
O tym miejscu słyszę już od dawna.
Dotarłeś do celu.
Jestem w niewielkim mieście graniczącym z Warszawą, w Piasecznie. Dzień dopiero się zaczyna.
Dzień dobry. Przepraszam, ja nie wiem, czy pan słyszał, ale kiedyś tutaj Ukraińcy byli gdzieś, szukali pracy w jakimś miejscu, niedaleko.
To pani musi iść prosto.
Aha.
I nie te światło następne i oni tam stoją. Kobiety i mężczyźni stoją. W lewo trzeba iść. Ukraińcy stoją.
Dziękuję bardzo.
Widzę ich już z daleka. Po jednej stronie stoją mężczyźni, po drugiej kobiety. Razem kilkadziesiąt osób. Mają szare ubrania i szare twarze. Patrzą na mnie z zaciekawieniem i oczekiwaniem.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani szuka pracy?
Szukam.
Pani z Ukrainy też, tak?
Tak.
Proszę pani, ja jestem dziennikarką i chcę porozmawiać po prostu z ludźmi. Słyszałam, że tutaj tak ludzie stoją.
Daję pracę.
Ja tu nie często przyjeżdżam, bo mam dziecko w domu.
Dlaczego tutaj państwo stoją w tym miejscu akurat?
Nie wiem, od czego to się tak zaczynało. Tutaj przyjeżdżają, biorą do pracy, tutaj tak stoją, nie wiem.
A jak to wygląda tutaj, jak ktoś chce zatrudnić kogoś z Ukrainy? Bo widziałam, że tutaj stoją panie, kobiety. Przyjeżdża samochód, o tam widzę teraz, tak?
Tak, i przywozi wieczorem na was pracę. Moja praca, która ilu godzin, i na ilu godzin płaci tam ilu pieniądze. I my się dogadujemy. Чи замало, чи як там, чи добре нам. І так все сідаємо до праці, так і йдемо. Працюємо там чи 10 годин, чи 12 годин, як то пан мови. Навіть я так собі 13 годин. Пан платить пеньонзи вечором і нас приводить назад.
Ну, а як не платі? Здаржа
ще? Завше платі.
Завше плацом?
Завше платі.
Нігде ще не здаржило, що хтось когось ошукав?
Ні.
Або...
Ні.
Ні. Ні. Своєго ще не діяло?
Ні. Ні. Ще таких випадків не було, щоб не платили. Завше платі.
Коли під'їжджа самохід, люди бігнуть, нахиляються до відкритого вікна. Szczęśliwcy mogą liczyć na pracę i kilkadziesiąt złotych zarobku. Pechowcy postoją do 10, wrócą do domu. Jutro przyjdą znowu. Nie mogę przestać myśleć o tym miejscu jak o współczesnym targu niewolników. Chociaż nie ma tu żadnego handlarza żywym towarem. Jest za to bieda, rezygnacja, brak perspektyw. Do Polski przyjechało już 1 300 000 Ukraińców. Są wśród nich lekarze, informatycy, różnego rodzaju specjaliści. Niektórzy zakładają własne firmy, ale większość wykonuje najprostsze i jednocześnie najcięższe prace. Na budowach, uprawach, w domach sprzątają, opiekują się starszymi ludźmi, dziećmi.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Są też Ukraińcy, a przede wszystkim Ukrainki, które mają jeszcze mniej szczęścia.
Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La Strada. Do roku 2006 znana jako Fundacja przeciwko handlowi kobietami. Nazywam się Joanna Garnier i jestem tu od początku. Zna pani naszą trafikotekę? Widziała pani? To koniecznie proszę zobaczyć.
Autorka świadectwa jest obywatelką Ukrainy, która zeznawała w sprawie o handel ludźmi. Do Warszawy przyjechałam 4 lata temu. Wszystkie pieniądze, które posiadałam, włożyłam w swój wyjazd do Polski. Przyjechałam z przyjaciółką, sytuacja której też była bardzo trudna, ona też z biednej rodziny. Pracowałyśmy jako kucharki w restauracji. Było bardzo trudno. Nie znałyśmy języka. Pieniędzy nie miałyśmy. Jedzenie kupowałyśmy z napiwków. Po przepracowaniu jednego miesiąca dostałam nieco ponad 300 zł, a moja przyjaciółka 270. Za miesiąc pracy.
Ponieważ w Polsce jest najwięcej pracowników Ukrainy, to siłą rzeczy najwięcej z nich także pada ofiarą oszustwa czy jakichkolwiek innych takich niedobrych działań związanych z przyjmowaniem do pracy, z pracą. No, de facto są wyzyskiwani.
Ja też poznałam kobietę, która doświadczyła w swoim życiu wielu złych rzeczy. Idę na pierwsze spotkanie z nią i zastanawiam się, jaka jest dzisiaj. Smutna, przybita, wycofana.
Dzień dobry.
Jest w średnim wieku, krótko ostrzyżona, uśmiechnięta. Na imię ma Łesia.
Przepraszam, mam tylko wodę do picia.
Bardzo
albo
dobrze.
Herbatka.
To wodę. Patrząc na nią dzisiaj, nigdy bym nie powiedziała, że aż tyle przeżyła.
Ja przyjechałam tutaj jeszcze w 2004 roku. Prezydent Kuczma odchodził i nastawał prezydent Juszczenko i to były bardzo, bardzo ciężkie lata. Nie było pracy, nie było pieniędzy, nie było nic. Ja byłam jedynym żywicielem rodziny i musiałam dbać o dzieci.
Co ma Pani do zrobienia jeszcze dzisiaj?
No, mam jeszcze tutaj w kuchni posprzątać, poukładać wszystkie rzeczy, talerze, nie talerze, wynieść śmieci.
To Pani tutaj pracuje na co dzień?
Nie, raz w tygodniu. No i ja przyjechałam tutaj w listopadzie 2004 roku. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że gdzie ja jadę i co mnie tutaj czeka. No i to skończyło się dla mnie, można powiedzieć, tragicznie, bo ten pan, który mnie tutaj przywiózł, on mnie sprzedał za 30 dolarów, jak ja dowiedziałam się później. Taki pani, ja u niej tam pracowała przez pewien czas i to była straszna, ciężka praca, można powiedzieć, to był obóz. Nie mogłam wychodzić z domu, nie mogłam otwierać okien, nie mogłam korzystać z telefonu komórkowego, nie mogłam się kontaktować z rodziną, mogłam wychodzić tylko z nią, miałam ograniczone jedzenie, mieszkałam w takiej piwnicy, praca moja się zaczynała o 6 rano, czasami trwała 18, może 24 godziny, to jak już sobie pani wymyśliła. I w tym domu nie można było używać odkurzacza, bo pani mówiła, że w eleganckich domach się odkurzacza nie używa, tylko taka szczoteczka i taka szufelka i to trzeba było to wszystko od góry do dołu i pani wymyślała różne rzeczy, żeby po prostu nawet upokorzyć mnie. Ciągle mówiła, że Ukrainki są głupie, że Ukrainki nic nie umieją, że Ukrainki to, że Ukrainki tamto i w pewnym momencie ja uwierzyłam w to, że jestem głupia, że nic nie potrafię. W końcu poprosiłam u niej wypłatę. I ona mi powiedziała, że u niej się wypłatę dostaje wtedy, kiedy się wyjeżdża do Ukrainy. Więc ja wtedy już miałam tak dosyć, że powiedziałam, że ja odchodzę. I ja poukładałam swoje rzeczy do walizki. Ja wyszłam na schody, ona otworzyła moje walizki, wysypała wszystkie moje rzeczy na schody. I po prostu wyszłam z domu bez pieniędzy, bez wszystkiego.
Po wyjściu z mieszkania swojej pracodawczyni pani Łesia znalazła się dosłownie na ulicy. Bez żadnego planu, bez pieniędzy. Pytam ją jednak, dlaczego nie zdecydowała się na ucieczkę wcześniej. Ale ona powtarza tylko, że czuła, że nie miała żadnego wyboru. Musiała myśleć o tym, za co utrzymać dzieci, które zostały na Ukrainie. Jej mąż pił, ona nie mogła znaleźć w rodzinnym Lwowie żadnej pracy. Chociaż jest wykształcona, pracowała jako księgowa. Joanna Garnier z Fundacji La Strada mówi, że nie powinnam się niczemu dziwić.
My mamy takie doświadczenie z paniami z Ukrainy, że część z nich woli zacisnąć zęby, zgodzić się na słabsze warunki pracy, na niższe pensje, ale zarobić cokolwiek.
Pojechałam na dworzec zachodni. Chciałam pojechać do domu, do Ukrainy i stałam pod autobusem. No i tam powiedziałam, że mam taką sytuację, że odeszłam z pracy, nie dostałam pieniędzy, więc kierowca powiedział, że nie może mnie zabrać dzisiaj, bo ma wszystkich pasażerów. Może tam kiedyś jutro, czy tam rano, czy tam wieczorem, niech pani przyjdzie, ale wcześniej.
Dworzec zachodni w Warszawie. Podstawowy łącznik pomiędzy Polską a Ukrainą dla wielu osób, które chcą tu znaleźć pracę. Wychodzimy na zewnątrz. Pani Łesia chce mi pokazać, z którego miejsca odjeżdżają autobusy do jej domu.
Boże, kogo ja spotkałam! Dobry wieczór. Zawsze mówiłem, że wśród wszystkich lwowskich kierowców jest jeden najlepszy pan. Właśnie, to trzeba było dzisiaj mieć takie szczęście trafić do tego pana. Zawsze zabieram ode mnie tutaj moje paczki i przekazywał do Lwowa. Moje dzieci odbierali te paczki. Potwierdza pan na pewno.
Było takie, tak. Panie, wiem, jak przyjechała tu do Polski.
To było bardzo ciężko.
Takie były czasy, że każdemu było ciężko, bo chcieli takie zarobić. Що люди привозили, то вжачали так. і заставили, і вони були без роботи, без нічого. Так
але
було,
хто
то я пам'ятаю.
Посередниці я
так, посередниці. Бардо дякую.
Дякую дуже. Пасажирові вже все зібрали.
Зараз пані приказує пану керівцю пачки до України.
А ta karteczka po co była?
A ta karteczka to pani podała numer telefonu, do którego zadzwonić. Zapraszamy pana tutaj na chwilę. Zapraszamy.
Dzień dobry.
Co pan trzyma w ręce?
Podania do Lwowa.
Pan jest kierowcą autobusu?
Tak. Latamy już, podają też.
Latamy.
I tak żyjemy.
Ludzi z Ukrainy przyjeżdża coraz więcej? Czy cały czas tyle samo?
Więcej. Studentów więcej, ludzi więcej. Bila w kraju.
Так, коли війна ще почала, тут дуже дуже є зі сходу люди. Кедись то було мало, а зараз дуже зі сходу їде. Так бачиш паспорти, бо ми так завжди справдзаємо паспорти. Донецьк, Харків, Маріуполь, дуже дуже є. Дніпропетровськ.
Там przekazywali paczki do domu i jedna pani mi powiedziała taką rzecz: po co ty pojedziesz do Ukrainy, skoro ty tam nie masz pracy, nie masz nic, tylko masz dzieci. No i ona mówi: zostań, my tobie pomożemy. Ona mi powiedziała taką rzecz, że ona opiekuje się taką leżącą osobą, żebym ja przyszła tam do niej i ona mnie puści przespać się, a rano muszę wyjść. A przyjechała rodzina tej osoby i ona nie mogła mnie puścić. I wie pani, gdzie ja nocowałam? Nosiłam sobie tektury i między trzecim a czwartym piętrem koło śmietnika. 3 noce tak spędziłam, zanim nie znalazłam pracy. Państwo, u których ja pracowałam, oni chcieli mieć pracownika, ale żadnych obowiązków. Ja im dała dokumenty, żeby oni mnie zatrudnili, a potem okazało się, że nikt nic w tym kierunku nie robił i w momencie, kiedy ja spytałam, jak wygląda sprawa, ten pan zrobił oczy takie duże, kwadratowe i powiedział, że on o niczym nie wie. A to był właśnie dzień, kiedy był ostatni dzień mojej wizy. No i tak się stało, że zostałam po prostu na czarno i cały czas tych 7 lat pracowałam na czarno. To byli najgorsze lata. Jeżeli człowiek zostaje w kraju nielegalnie, to on jest pozbawiony wszystkiego. Nie mogę skorzystać z lekarza, bo jeżeli się idzie do lekarza, to też trzeba podać paszport. To jest życie w takim ciągłym i codziennym strachu. A na widok policji albo straży miejskiej, a nie daj Bóg, gdzieś tam jechał samochód straży granicznej. Ja miałam takie wrażenie, że u mnie mózg wylatuje przez pięty.
Oto tutaj przejdziemy, to pokażę ich okno od kuchni i pokoju i później te wejście ich na drugie.
To chyba stary dom, prawda?
Bardzo stary.
Bardzo piękny.
No, tylko właściciel nie dba.
Pani Iwona pamięta doskonale moment, kiedy zobaczyła Łesię i jej koleżankę Anię po raz pierwszy. Wynajęły wtedy mieszkanie sąsiadujące z mieszkaniem pani Iwony.
Było cicho, spokój. Nikt nic się nie odzywał. Ale to w końcu mówię, ktoś mieszka, no to trzeba się zapoznać. Po jakimś czasie otworzyły te drzwi i tylko tak przez szparę w drzwiach. Nie wiedziałam, czy to Polki, czy to Ukrainki, tym bardziej, że no, ciemno w tych oknach wiecznie. One, dobry dzień, powiedział. Ja mówię, no, dzień dobry, mówię, jestem sąsiadką z boku tutaj. One tak wystraszone, no ale my po ukraińsku, że one nie rozumieją. No to jak one nie rozumieją, no to ja wtedy zaczęłam po ukraińsku. No i żeśmy się tak zaczęły porozumiewać z nimi. Tędy możemy przejść, bo to dookoła można obejść. Przecież to horror. Po ciemku przychodziły, po ciemku wychodziły z domu, żeby nikt ich nie widział tutaj, że one tutaj mieszkają.
Pani powiedziała, że tutaj było dużo takich osób.
No może przez to, że tutaj jest właśnie taka zabudowa domków jednorodzinnych. Ludzie mają jeszcze jakieś właśnie pomieszczenia gospodarcze. Dużo się budowało, no to właśnie oni na budowach tutaj pracowali i spali na tych budowach.
A w jakich oni tutaj warunkach mieszkali?
Bez wody, bez toalety. Po 5-6 w pokoju albo i więcej. Praktycznie to jak w takim getcie. No zamknięta społeczność, gdzie nie ma nic, no. Przychodzili z tej pracy, w misce się umyli i coś tam niecoś zjedli i z powrotem się kładli i rano wstawali takie w kółko, na okrągło takie życie było. To żadne życie.
Zespół, którym tańczyła córka, przyjeżdżał tutaj do Polski na dożynki i ona też przyjechała. Nie pamiętam, jaka to była miejscowość, tylko pamiętam, że tam była taka cerkiew, a potem jechali gdzieś tam jeszcze dalej. I przyjechałam tam do tej miejscowości, gdzie jest ta cerkiew. No i czekałam tam na ten autobus i to chyba było najgorsze, co mogło być. Bo ja nie widziałam córki wtedy chyba 3 lata. W momencie, kiedy ja siedziałam po to w cerkwi na takiej ławeczce, nie zauważyłam, jak ten autobus dojechał, tylko usłyszałam, jak on po prostu sygnał autobusu. I ja nagle widocznie usnęłam, obudziłam się i ja idę do autobusa, autobus jedzie naprzeciwko mnie i dziecko stoi w autobusie, ja za tym autobusem lecę, chcę jak najszybciej. A autobus się nie zatrzymuje, no w końcu się zatrzymał i ja zobaczyłam już nie to dziecko, które je zostawiłam, a zobaczyłam już taką prawie dorosłą dziewczynkę, która no zmieniła się oczywiście, urosła. Też zdałam sobie sprawę z tego, że nie wiem, kiedy zobaczę ją następny raz, no ale przyjechała tutaj na studia, a syna to nie widziałam więcej. On po 4 latach przyjechał tutaj, no i też trzeba było pojechać go odebrać z dworca. Tylko córka pojechała ze mną, ona mówi, mamo, pojadę z tobą, bo różny może być. A w momencie, kiedy ludzie wysiadali z autobusu, a ja mówię do córki, słuchaj, no ten Jurek przyjechał czy nie, bo ja go nie widzę. No mówi, mamo, no zobacz, idzie Jurek. On się tak zmienił. To było okropne.
Dziś Jura jest dorosłym mężczyzną. Spotykamy się w tym samym miejscu, w którym wyszedł wtedy z autobusu i po raz pierwszy od lat zobaczył matkę.
Na dworcu stadion byłem. Jesteśmy teraz. Nie poznaję, bo pierwszy raz jak tutaj przyjechałem, to tutaj był wielki, wielki bazar. Dużo obcokrajowców ze wschodu i po prostu nie poznaję. A teraz mamy ładny stadion, parking. Wysiadłem z autobusu, tutaj już na mnie czekali i mama i siostra. No. Mama się rozpłakała, jak zwykle popłakała się. Siostra to jak mnie chwyciła, to myślałem, że mnie udusi. Stęsknili się za mną, wreszcie tak się cieszyli, że przyjechałem, bo u nas tam na Ukrainie to no, tragedia, co dużo mówić.
Jak ty pamiętasz ten moment, kiedy twoja mama wyjechała?
Obudziłem się rano, mamy nie ma. Myślałem, że poszła do pracy. Wieczorem nie wróciła. Drugi dzień, trzeci dzień, pamiętam, babcia straszną awanturę zrobiła, że rzuciła nas, że poszła od nas, pojechała. Dopiero po miesiącu okazało się, kiedy przyjechała druga babcia, mama mojej mamy, powiedziała, że mama wyjechała do Polski. Pojechała zarobić kasę, no bo jak nie jak, ja już wtedy powoli kończyłem szkołę. I trzeba było coś myśleć, tak. Gdzieś trzeba było pójść się uczyć. A u nas nauka niestety jest bardzo droga.
Ale to jest drogie, bo...
Jak ja skończyłem szkołę i chciałem się dostać na... bezpieczeństwo komputerowe, to powiedzieli bodajże 3800 dolarów łapówki, gdzie pensja mamy na ten czas to wynosiła jakieś tam 1300 hrywien, 1400. To było raptem niecałe 250 dolarów. No gdzie po prostu wziąć te pieniądze? Ojciec u nas był, jaki był tam, nie ma co dużo o nim gadać. Mama nie miała wyjścia, no musiała pojechać tam. Na ulicy, tak w zasadzie się wychowywałem. Mamy nie było, no. Kombinowało się jak mogło. Jak nie było pracy, trzeba było jakoś zarobić. Różne rzeczy się robiło.
Rzeczy niezgodne z prawem.
No dokładnie, no. Z budowy się tam ukradło, tam się sprzedało. Też miałem takich znajomych, co tam zajmowali się właśnie, kradli samochody, coś. Ja tam je rozbierałem, rozkręcałem. No jakoś trzeba było sobie radzić. No ale też to było w zasadzie dosyć krótko, bo poszedłem wreszcie do normalnej pracy wtedy. No niezłe pieniądze nawet miałem, bo zarabiałem więcej od swojego starego. I już odeszłem od tego wszystkiego, od tego towarzystwa.
Tam jeszcze, zanim przyjechałem
tak, do Polski. Tak,
tak, tak. Czym się zajmujesz tutaj?
Pracuję w firmie, rozwożę takie jedzenie po siłowniach. W zasadzie sobie jeżdżę w samochodzie, lubię jeździć. Nie jest źle.
A co studiowałeś?
Ogrodnictwo studiowałem, architekturę krajobrazu. Wytrzymałem 5 semestrów.
W sumie jeszcze 2 semestry już bym miał inżyniera, ale zaocznie studiować i pracować tam 12-13 godzin dziennie, to ciężko, bardzo ciężko.
To co, to warto było przyjeżdżać?
Warto. Tam nie ma życia. Tam sobie człowiek na nic po prostu nie może pozwolić.
I jak to się stało, że już pani mogła zalegalizować ten pobyt?
Wtedy takich osób jak ja było bardzo dużo. Poznałam taką dziewczynę, która przyjeżdżała do pracy na to osiedle, gdzie ja. Powiedziała mi, że ja jestem nielegalnie. Ona powiedziała, że też jest nielegalnie. No i my stali się z nią tak przyjaźnić. Parę dobrych lat nasze marzenia były jednakowe, że chcemy pojechać do domu. I my postanowiliśmy coś zrobić, żeby walczyć o to, żeby pojechać do domu. I koleżanka napisała maila do fundacji Frog. Tam wypełniali różne wnioski, pomagali w różnych takich sprawach prawnych. Jeżeli tam kartę pobytu ktoś nie wiedział, jak załatwić, taką pomocą się zajmowali. No i z tego po prostu wszystko się przerodziło w taką abolicję, która była w 2012 roku.
Jak dowiedziała się, że właśnie ma być ta abolicja, to pierwsze co to był telefon i przyjechała z szampanem i szczęśliwa, że nareszcie będzie mogła pojechać do mamy swojej, zobaczyć swój dom, jak wygląda, że ona będzie normalnym człowiekiem, że nie będzie się chowała jak szczur po kanałach. Tak mi powiedziała.
No i odebrałam kartę czasowego pobytu. Mam ją ze sobą. 8 marca 2012 roku.
Pokażę mi ją pani?
Tak, oczywiście.
Zaraz, bo ja mam 2.
O, pierwsza moja karta pobytu, no a druga to już jest stały pobyt.
Czemu pani ją nosi przy sobie?
Szczęście mi przyniosło. Nie oddałam i nie wyrzuciłam, bo to jest moja historia.
Ale to wcale nie jest koniec tej historii. Pani Łysia dalej mieszka w Polsce. Dalej pracuje jako pomoc domowa. Dalej przyjeżdża na dworzec zachodni w Warszawie, który dla wielu Ukraińców jest istotnym punktem w ich drodze do Polski. Byłam na tym dworcu wiele razy. Zdarzało mi się stąd jeździć na wakacje lub na wyjazdy związane z pracą. Nigdy nie zastanawiałam się, kim są ludzie siedzący na ławkach, palący papierosy przed wejściem, czekający na pociągi i autobusy. Kto jest z Polski? A kto z Ukrainy? Ja nie umiem rozpoznać. Ale pani Łysia potrafi to ocenić w mgnieniu oka.
No widzi pani, stoi pierwsza pani, podejdzie pani do niej.
Albo na pani jasnej kurtce?
Tak. Dobrego wieczora, pani z Ukrainy.
Tak.
A dejdzie te?
No ja.
Widzi pani?
Długo już pani tu przyjeżdża?
Nie, ja tylko tydzień tu pobyła i sednie wracając.
A czemu tak mało?
Oj, mam się, znajdę, no ma szczęście na Podolii.
Gdzie wy pracowali?
Nie dam.
Jak to?
To długa historia.
Aha, jasne.
Coś się złego wydarzyło.
Приїхали, що роботи нема. Пообіцяли, приїхали.
Так, пообіцяли, але...
А гроші платили в Україні чи ні?
100 доларів.
Ні, дівчата.
Це дуже багато.
Ну, віді пані, теж люди приїхали, і праці нема. Щоб достати зараз працю, то кожен хоче 100 доларів.
Pośrednicy chcą te 100
dolarów. Pośrednicy. I wie pani co, teraz tych pośredników tutaj w Polsce jest coraz więcej. A najwięcej tych pośredników ponajeżdżali ze wschodniej Ukrainy. Dziewczyny przyjechali, stracili kasę. Wyjeżdżając też muszą zapłacić 90 zł. To nie jest mało, pani Olu. 90...
Na bilet.
Za bilet. 90 zł to jest bardzo dużo, jeżeli te pieniędzy przeliczyć, przewalutować na kasę ukraińską. A też mają w domu rodziny, mają dzieci, które czekają, że mama pojechała i mama z czymś przyjedzie. A z czym? A z czym?
Pani Łysia daje kobietom na dworcu swój numer telefonu. Obiecuje pomoc. Robi to na co dzień. Wieczorami i weekendy pracuje jako wolontariuszka w Towarzystwie Przyjaciół Ukrainy. Organizuje pomoc humanitarną dla dzieci z ukraińskich domów dziecka, koncerty, spotkania.
To dzisiaj ile tutaj pani ma być?
A nie wiem, ja to chyba przyjadę do domu może o północy.
Tak? Dzisiaj takie spotkanie świąteczne.
Takie, wie pani, niezależne to jest to spotkanie. Takie po prostu przychodzą dziewczyny, znajomi, nieznajomi.
A kim są ludzie, którzy tutaj przyjdą dzisiaj?
To są szczególnie pani z Ukrainy, które tutaj pracują. Mhm. O, ktoś chyba przyszedł.
Dobrego dnia!
Dobrego dnia, pani Nadzieczko, zachodźcie. Rozdziewajcie.
A pani długo w Polsce?
9 lat będzie w marcu. Kawał życia przeżyto poza rodziną, poza wszystkim ukraińskim. Praca jest różna. Jest i opieka nad dziećmi, jest sprzątania. Różna praca. Jaka jest, tak się pracuje.
A wcześniej, zanim pani przyjechała do Polski?
No, pracowała w zawodzie doszkolnym, pracowała z dziećmi 32 lata. Kocham dzieci i tutaj staram się tak samo. Ту милость, яку залишила на Україні, нема своїй родині, то тут вкладаємо ті діти, з якими надан мешкам, надаль працює кожен день. Кохам їх як своїх, не відчуваю, що вони є не мої. Тобто для мене вони є дуже близькі, дуже кохаючі. Я, як уже їду зараз на Україну, то за ними теж. Так же само, мені вже їх бракує. Чоловік є така натура, що... Призвичаюся всюди. Початок є трудний, а пізній дає раду, бо вже що інакше не можу. Так мусить бути. Таке життя.
А то добре життя?
Ну, початок є дуже трудний. Достосовуєшся до панства, в яких працюєш. Стараєшся запам'ятати, хто ти є, скон походиш. Мусиш бути так, як від тебе вимага. Обов'язки. О чим можна запам'ятати? Запам'ятати тим, що маєш свої діти, маєш кохати ті діти, де ти є. І так, запам'ятаєш у своїх традиціях. Правду мовить, вінце життя телефонічне.
Ну, а пані чує тут вже у себе, як вдома, чи ні?
Наприклад, я мешкам тут 13 лет, так? То завжди моє серце є, завжди було і буде в Україні. Єдного дня не живу без того, щоб я не мисляла, що там ще діє вдома, а що вони роблять. Але фізично то чоловік є тут, так? І так направду таке розірвання між одним, а між другим. І тягнуся ще застанавливаю, чи то місце, де ми ще уродили, доростали, вийшли замуж, уродили діти, чи воно кедись не стане для нас обцем. Я, наприклад, не можу ще одналясти, як приїжджам до Львова, ані в дому, ані в місті. Нігди, просто приїжджам там зупевні обцем особов. І навіть мі часами... Денервує то, як я приходжу, наприклад, на ринок, так, щось купити, і пані, яка мені то спродає, мовить, ну так, бо ваші то люди купують. Я мовлю, але прочеш я єстем з Львова, я єстем українкою. Ну ні, бо пані не є українкою, бо пані ж розмовляє з акцентом. Ви, пані, як то болі страшно.
Na razie jednak Łesia, Nadia, Olga i inne kobiety z Ukrainy mogą zapomnieć o tęsknocie za domem, problemach z pieniędzmi, mężach, alkoholikach, dzieciach, które mieszkają setki kilometrów dalej. Bawią się, rozmawiają, śpiewają.
Уставайте, українці, бо вже біла днина. Уставайте, українці, бо вже біла днина. Вставайте, вставайте, пустіть нас до хати, ми будемо українці, вам колядувати.
Ні, я мушу тут на бризкати в ogóle.
Codzienność przypomina o sobie dopiero następnego dnia, kiedy znowu trzeba wrócić do sprzątania, mieszkania w wynajmowanym pokoju, życia na walizkach.
Będę musiała tutaj wejść. O, to sobie tak stoi, a ja tylko potem przechodzę i to zmywam. Przypominam sobie ten czas pobytu nielegalnego. Ja czasami takie rzeczy robiła, że teraz jak ja sobie przypominam i sobie myślę, Boże, jaka ja była dura. jeżeli ktoś mi rzucił bieliznę i powiedział, żeby ja wyprałam to w ręku, bo przepraszam, na majtkach jest metka, że się piorą w ręku. I wie pani co, ja robiłam to, bałam się stracić pracę. A teraz nie, ja teraz nie daję sobie, żeby ktoś mną rządził albo żeby ktoś jeździł po mnie.
A jest pani szczęśliwa w tym wszystkim?
Bardzo.
Tak?
Bardzo jestem szczęśliwa. Powie pani, człowiek czuje się szczęśliwy z mojego punktu widzenia wtedy, kiedy nie żyje tylko sam dla siebie, a jeszcze dla kogoś. I jeżeli ty widzisz, że to, co ty zrobiłaś dla kogoś, ktoś jest od tego szczęśliwy, czy komuś jest od tego dobrze, to jest najwspanialsze uczucie, które może być. Nawet kiedyś córka u mnie spytała, jak było 25 lat ślubu, mama, wiesz co, na pewno żałujesz, że wyszłaś za taty, że w ogóle że to wszystko się tak u ciebie ułożyło. Ja powiedziałam, nigdy w życiu nie żałuję. Powiedz mi, z jakiego powodu ja mam żałować? Przecież mam was, dwójka wspaniałych, zdrowych dzieci, których sobie można wymarzyć tylko. To co ja mam żałować? Ja nie żałuję absolutnie niczego i jestem najszczęśliwsza chyba. Ona takie oczy zrobiła, że jak to, takie ciężkie życie, a mama szczęśliwa. No ale tak bywa. O, jeszcze mam uprać ten dywanik.
Kiedy żegnam się z panią Łesią, myślę o tych cienkich nitkach szczęścia, wplecionych w codzienność. Oby ich tylko nie przegapić.